Bożym jest tworzony. Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. Jeden z braci przyszedł do mnie przed zebraniem i powiedział, że bracia z Lublina, z rynku, braci serdecznie pozdrawiają. Za podstawę dzisiejszych naszych rozważań posłużą nam Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 1 do 11, a w czasie naszych rozważań i dalej. A gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Wtedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać. A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i strwożyli się, że je słyszał każdy z nich mówiące własnym językiem swoim. I zdumiewali się wszyscy i dziwowali się, mówiąc jedni do drugich. I zali oto ci Galilejczycy, wszyscy, którzy mówią, i zali to są ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy? A jakoż my od nich słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym myśmy się urodzili? Partowie i Medowie i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w judzkiej ziemi, w Kapadocji, w Poncie i w Azji, w Frygii, w Pamfilii, w Egipcie i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, i przychodniowie rzymscy, Żydowie i nowonawróceni, Kreteńczycy i Arabczycy, słyszymy ich mówiących językami naszymi wielkie sprawy Boże. Proszę braterstwa, tak jak w życiu kościołów, w życiu ludzi wierzących, istnieją pewne doroczne, że tak powiemy, pamiątki. I chociaż nasz Zbawiciel tylko jedno życzenie wystawił, żeby obchodzić pamiątkę Jego śmierci, to jednakowoż w Piśmie Świętym jest kilka takich ważnych momentów, jak na przykład zmartwychwstanie, które rokrocznie ludzie obchodzą, a nawet każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też nie od rzeczy jest również poświęcić czas. A właśnie dzisiejsza niedziela jest niedzielą na poświęcenie, na uświęcenie tego dnia pięćdziesiątnicy, pięćdziesiątego dnia. Proszę braterstwa, ważny to jest dzień, ta pięćdziesiątnica. Dla wielu ludzi święto zesłania Ducha Świętego, to święto jest radosne. To nieco rodzinnego nastroju i trochę sielanki, na które składają się bujna zieleń w maju, lasy i pola, upojny zapach, hojnie po ziemi rozrzuconych kwiatów. No i ptaszki pięknie śpiewają i słońce też mocniej przygrzewa. To tak po zimie człowiek, że tak powiemy, odpręża się i cieszy się. I dla ludzi to raczej tego rodzaju rzeczy łączą z tym dniem pięćdziesiątnicy. A nawet nasze państwo to uważa, że to jest dzień rolników. I wielka radość, że znów mogą te plony zasiewać i te pierwsze rzeczy nawet i zbierać, te nowalijki. Więc się dużo na ten temat mówi, dużo nadziei się pokłada, szczególnie w tej pogodzie. Wiele się radują ludzie, gdy słońce przygrzewa i można coś zjeść. Lecz możemy powiedzieć, że z tym właściwym świętem Pięćdziesiątnicy to niewiele to jest wspólnego. To wszystko, co ludzie szczególnie obserwują, dla których kwestia jedzenia i picia to jest rzecz i dobrego korzystania z zewnętrznego świata to jest rzecz, że tak powiem, pierwsza, najpierwsza. My jako badacze Pisma Świętego patrzymy na te rzeczy z punktu widzenia Bożego i widzimy, że zapiski odnośnie tego święta to są bardzo dawno temu datowane. To już za czasów Mojżeszowych te przepisy powstały. A cokolwiek przedtem napisano, dla naszej nauki napisano. My wiemy, że zakon obfitował w najrozmaitsze obliczenia. Były tak zwane lata jubileuszowe. Co to były za lata jubileuszowe? Otóż gdy naród żydowski wszedł do ziemi obiecanej, to miał liczyć sobie sabaty lat. Nie sabaty dni, ale dzień każdy za rok. I co siódmy rok to był odpoczynek. A 7 razy 7 był 49 i potem następował 50 i to był jeszcze taki zdublowany sabat. 49 był sabat, a 50 był sabat, plus jeszcze figuralna restytucja narodu żydowskiego, jego warunków społecznych do pierwszego stanu, jaki był na początku wśród narodu żydowskiego, gdy weszli do ziemi obiecanej. To były lata jubileuszowe, 50 lata, ale były również i dni jubileuszowe. Też tą samą metodą liczone 7 razy 7 jest 49 i prowadziły do 50, który był ważnym właśnie tym 50, którego czas i my też w dniu dzisiejszym obchodzimy. Zapisane to jest w Słowie Bożym. W 3 Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale mamy właśnie tego rodzaju święta uroczyste tak zwane. A te są od 4 wiersza. Uroczyste święta pańskie zgromadzenia, święte, które obchodzić będziecie pewnego ich czasu. A więc Bóg miał na wszystko swój czas. U Niego było według czasu figura, a i poza figura też według czasu. Miesiąca pierwszego dnia 14 tegoż miesiąca między 2 wieczorami święto przejścia pańskiego. To już znamy, niedawno obchodziliśmy to święto przejścia. A najważniejsza to była rzecz, zabicie baranka wielkanocnego 14 dnia tegoż miesiąca. Potem dnia 15 tegoż miesiąca święto przaśników mieć będziecie panu. Przez 7 dni chleby przaśne jeść będziecie. To było właściwe święto 7 dni trwające, a zabicie baranka poprzedzało o 1 dzień to wielkie święto przaśników. I my wiemy, że to była Pascha tak zwana. Najważniejszą rzeczą to była ta ofiara paschalna. A apostoł Paweł mówi o naszym Zbawicielu. że baranek nasz wielkanocny, paschalny za nas ofiarowany jest. Tak. Święto Przaśników. I tam jeszcze w jednym miejscu pisze, że Chrystus jako pierwiastek był wzbudzony. Tak, tutaj mówi cały czas o tych 7 dniach, a potem mówi w 15, pisze w 11 jeszcze, mówi tak, od 10. Powiedz synom izraelskim i rzecz im, gdy wnijdziecie do ziemi, którą ja wam dawam, a będziecie rządź zboże wasze, wtedy przyniesiecie snop pierwiastek żniwa waszego do kapłana. To są żniwa pierwsze. I będzie wam tam i sam obracał on snop przed obliczem pańskim, aby był przyjemny za was. Nazajutrz po sabacie podnosić go będzie kapłan. A więc jeżeli baranek zabity był 14, sabat był następnym, to był 15, a zaraz po sabacie, to znaczy 16 miesiąca Nisan, miał być snop podnoszenia, pierwiastek żniwa. A tym pierwiastkiem, tym pierwszym to był kto? A nasz Zbawiciel, bo to jest, tu jest pokazane zmartwychwstanie naszego Pana jako pierwiastek. Tak, apostoł Paweł wyraźnie mówi, Chrystus jako pierwiastek. Tak, a potem ci dopiero co są? Chrystusowi w przyjście Jego. Ale dalej jeszcze mówi, jakie to miały być święta uroczyste. 15. Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, czyli od 16 dnia miesiąca Nisan, od dnia, któregoście ofiarowali snop podnoszenia, 7 tygodni zupełnych niech będzie. Aż do pierwszego dnia po 7 tygodniu naliczycie 50 dni, wtedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną, nową Panu. Z domów waszych przyniesiecie chleby na obracanie tam i sam 2 chleby ze 20 części pszennej mąki z kwasem upieczone będą pierwiastki do Panu. A więc pierwiastek pierwszy żniwa to był snop podnoszenia. A potem mówi, że 50 dnia to miały być 2 chleby. I to z kwasem upieczone. Proszę baterstwa, to też ma swoje znaczenie. To przedstawia już zadeklarowanie się przed Bogiem jakichś istot, które już są z kwasem. A kwas przedstawia co? Grzech. My widząc, że dlaczego tu były 2, my widzimy takie 2 klasy rozwijające się w wieku Ewangelii. Kościół i wielkie grono. Tak. 50 dnia przed Pana perspektywicznie były przedstawione 2 klasy. Kościół i wielkie grono, które miało się wyłonić jako klasa dopiero przy końcu wieku. A przez cały wiek Ewangelii wszyscy mieli być traktowani jako jedna klasa, gdyż jest jedno powołanie do jednego celu. Dlatego też widzimy, że przed swoim wniebowstąpieniem, a było to 40 dnia, nasz Zbawiciel, co jest zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w ostatnim rozdziale 24 od 49 i dalej to czytamy tak. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im. I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba. A oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką, i byli zawsze w kościele chwaląc i błogosławiąc Boga. Ciekawe, że tu jest powiedziane, że z radością wielką. Dlaczego się uradowali? Czy dlatego, że od nich odszedł? Nie. Z radością, że dał im obietnicę, że oni będą czekać na tą moc, która miała przyjść na nich z wysokości. A więc z tego przeczytanego początkowo rozdziału drugiego Dziejów Apostolskich widzimy, że ci, którzy byli przedmiotem tak wielkiej manifestacji zesłania Ducha Świętego, to pisze, że to byli Galilejczycy. 11. Właściwie tak, pierwszy rozdział, a 11 wiersz. I rzekli: mężowie galilejscy, przecz stoicie patrząc w niebo, ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba. A więc ta radość, z którą oni odeszli od naszego Zbawiciela, to raz była, że była obietnica, a drugie, że aniołowie powiedzieli, że ten Jezus, jak poszedł, tak z powrotem przyjdzie. Oni nie mieli orientacji, kiedy to będzie. W każdym bądź razie oczekiwali, że ich, myśleli, że Jezus nie zostawi ich na bardzo długo. Dlatego też napełnione były ich serca radością, aczkolwiek Jezus od nich odszedł, bo on powiedział, że jeżeli nie odejdzie, to Duch ten Święty nie będzie mógł na nich stąpić. Kazał im się radować, że wstępuje do Ojca swego i Ojca ich. Dlatego też ci Galilejczycy, oni byli właśnie zebrani na tym miejscu. Tak jak drugi rozdział i siódmy to też mówi. I zali ci, którzy mówią, nie są Galilejczycy. A więc widzimy, że ci z Galilei byli szczególnie pod tym względem zaszczyceni. Tak. A Piotr, gdy przemówił do reszty, to mówi: mężowie judzcy i wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalemie. Bo on był właśnie z Galilei i on mógł jako ten posiadający ducha przekazać to wszystko drugim. Pierwszy rozdział od 12 do 15 to czytamy tak. Wtedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą zowią Oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mając drogi przez jeden sabat. No to jest gdzieś około 1100 metrów. A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie mieszkali Piotr i Jakub i Jan, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelotes i Judas i Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach z żonami, z Marią, Matką Jezusową i z braćmi Jego. A w oneż dni powstawszy Piotr w pośrodku uczniów rzekł: a był poczet osób wespół zgromadzonych około 120. Nie będziemy zastanawiać się, co im Piotr powiedział, ale wiemy, jaka była pierwsza przemowa do tych 120 oczekujących zesłania Ducha Świętego. No wybrać na miejsce odpadłego Judasza jeszcze jednego z apostołów. No i wybrali Barsabasza, którego zwano Justem i Maciejem. Ale my wiemy, że nasz Bóg chociaż zezwolił na to, że wybrali go, jednakowoż Pan nas sobie wybrał osobiście, nie przez głosowanie ludzkie, ale przez osobisty wybór, tak jak wybrał osobiście wszystkich 12 poprzednich. Dlatego też, proszę braterstwa, widzimy, że to, co jest powiedziane, że gdy przyszedł dzień 50, wszyscy byli jednomyślnie pospołu, wtedy z prędka stał się szum jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. A więc widzimy, że oni czekali długi czas. I to była odpowiedź na ich tęskne wyczekiwanie. Tak. Oni od tej pory to się stali innymi ludźmi. Tak, inni to byli ludzie. Patrzmy, że nawet to, co jest najbardziej człowiekowi przyrodzone, co stanowi jego najosobliwszą własność. I dotąd utrzymuje, przed którym jako po wielokroć świętym aniołowie w głębokim uwielbieniu zasłaniają swe oblicze, pobrał sobie mieszkanie w sercach ludzkich przez swego świętego ducha, przez swój wpływ potężny. Możemy zauważyć, że cała ta gromada 120 ludzi była ochrzczona. Lecz jest takie przypuszczenie, lecz co do języków, to one najprawdopodobniej ukazały się nad apostołami. I nie ma potrzeby specjalnie tego kwestionować, bo ich specjalną misją, aczkolwiek i wszystkich też, ale ich wyjątkową misją było głoszenie Ewangelii jako świadkowie od Boga przedtem sporządzeni, jak mówili sami apostołowie, przez Boga sporządzeni. Ich wyjątkowe stanowisko jest ukazane w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale, a wierszu 70 jest powiedziane w taki sposób. Odpowiedział im Jezus: i zanim ja nie 12 was obrał, i dodaje smutnie, a jeden z was ci jest diabeł. I zanim ja nie obrał, a to wielki zaszczyt być bezpośrednio obranym przez Boga. Jeżeli oni byli przez Boga bezpośrednio obrani, to patrzmy, jakie jest ich stanowisko w tym wielkim królestwie, które będzie ustanowione na całym obliczu ziemi. Objawienie 21 rozdział, wiersz 14. A mur miasta miał gruntów 12, a na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Tak, ich było 12. Jakie jest znaczenie tego pomazania Duchem Świętym? Po pierwsze, pomazania tego by nie było, gdyby ofiara Jezusa Chrystusa nie była przyjęta przez najwyższy majestat i centrum wszechświata Bożego, to znaczy całego wszechświata, to znaczy przed Bogiem, przed najwyższym władcą życia ludzkiego, w którego ręce został włożony okup naszego Zbawiciela na rzecz ludzkości. Bóg uznał ofiarę Jezusa jako bezbłędną, jako wykonaną przed najwyższą kontrolą, za nienaganną i wystarczającą, żeby odkupić pierwszego człowieka z grzechów, jaki popadł, a w nim za cały rodzaj ludzki. A więc było to uznanie ofiary Jezusa Chrystusa. Bo gdyby ofiara Jezusa Chrystusa nie była przyjętą, nie byłoby tego bogactwa, jakie spłynęło na ludzi. Drugie znaczenie tego byłoby, że ci, którzy otrzymali tegoż ducha, oni zostali usprawiedliwieni w sposób aktualny. Z nich był zdjęty grzech. I oni byli od tej pory traktowani jako nowe stworzenia. O ich umysły zostały spłodzone do duchowej natury. Bo to byli ludzie, którzy swoje życie ofiarowali Bogu aż na śmierć. A z spłodzenie ich z Ducha Świętego uczyniło ich dziećmi na poziomie już duchowym. I apostoł Paweł tą prawdę w liście do Rzymian w 8 rozdziale 16 i 17 wierszu mówi tak. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi, a jeśliż dziećmi, tedy i dziedzicami. Dziedzicami w prawdzie, czyli rzeczywiście Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. A więc mówi, że jesteśmy dziećmi. A mówi nawet w 9, lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. On też mówi, że przez Ducha tego możemy mówić do Boga, do tego wspaniałego Stwórcy, jak Ojcze, Abba. A to jest wielki przywilej, być dzieckiem Bożym. Bo ludzie nie są dziećmi Bożymi. Adam był dzieckiem Bożym, ale stracił swoje dziecięctwo. On był skazany na śmierć. A ten, który nie żyje, czy jest dzieckiem? Z boskiego punktu widzenia wszyscy nie żyją. A ci tylko mogą być dziećmi, którzy mają życie w sobie. Dlatego to jest spłodzenie do duchowej natury, spłodzenie przez wpływ Ducha Świętego, umysłu do nowych aspiracji, do tego, żeby stać się współuczestniczącym w cierpieniach, a potem w rządzeniu, w chwale, jako współdziedzice z Jezusem Chrystusem. A więc to był fakt niespotykany przedtem. Od Adama nie było takiego momentu, żeby właśnie Duch Święty w ten sposób zadziałał na umysły ludzkie. Wyjątkiem jest w tym wypadku Jezus. W Ewangelii Jana, 3 rozdział, a 34 wiersz, to czytamy następujące słowa. Albowiem ten, którego Bóg posłał, Słowo Boże mówi, boć mu nie pod miarą daje Bóg Ducha. Przed pięćdziesiątnicą kto otrzymał Ducha Świętego w taki sposób? Jedynie Jezus Chrystus. Lecz jest różnica. Inni otrzymują pod miarą, a Jezus Chrystus otrzymał tego Ducha nie pod miarą. Dlatego też widzimy, że różne były manifestacje Ducha w dawnej przeszłości. Nawet na samym początku tej świętej księgi pisze, że Duch Boży rozpościerał swoją wielką władzę twórczą. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Ten wpływ boski potężny, on również w późniejszym czasie działał na umysły proroków, tak jak apostoł Piotr mówi w swoim pierwszym liście, pierwszym rozdziale 11 i 12 wiersz. Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej potem chwale, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. A więc ten Duch Święty, on miał swoją działalność i w umysłach proroków, bo oni starali się zrozumieć proroctwa, kiedy to, czy w jakiś symboliczny, czy tak, czy inaczej rozumiany czas, miały przyjść te czasy mesjańskie. Mesjańskie. I te mesjańskie czasy rozpoczęły się już od zesłania Ducha Świętego, gdy pod wpływem Ducha Świętego apostołowie ogłaszali sprawy Boże, które są tak zaciekawiające i dziwne, że na te rzeczy pragną patrzeć nawet anielskie zastępy. Jest to dyspensacja ducha, która się rozpoczęła wtedy, kiedy taka manifestacja była. Ale możemy zauważyć, jak ta dyspensacja stopniowo wchodziła. Jeżeli licząc od chrztu naszego Zbawiciela, gdy on wszedł do Jordanu, a przyjął chrzest, to ten Duch Święty, który spłynął na niego, gdy on wyszedł, a którego widział tylko Jan dający chrzest Jezusowi, to proszę braterstwa, ten duch był reprezentowany pierwszy raz w jakimś stworzonku. Jest to gołębica. I od właśnie 29 roku, od jesieni, gołębica jest symbolem Ducha Świętego. Jeżeli spojrzymy na to, co się działo w Dniu Zielonych Świątek, to była wiosna 33 roku, gdy Duch Święty stąpił na braci naszych, 120 osobach zgromadzonych, ale były to osoby narodowości tylko żydowskiej. Tam Żydzi otrzymali Ducha Świętego, ale my wiemy, że jeszcze jest trzeci moment, że w 36 roku pierwszy z pogan otrzymał Ducha Świętego i cała jego rodzina. A było to wtedy, kiedy Korneliusz, setnik roty rzymskiej, poganin, nabożny człowiek, który modlił się, anioł mu się ukazał i polecił mu, żeby udał się do Piotra, który mieszka tam i tam. Ten posłał po Piotra, Piotr miał akurat, zanim oni przyszli, widzenie, że z nieba spuszczane jest prześcieradło. Wtedy, kiedy on był głodny, najbardziej głodny, spuszczone było prześcieradło i wszelka gadzina ziemna i zwierzęta i ptaki nieczyste według zakonu, spuszczone za cztery rogi prześcieradła i głos z nieba mówiący: żeś, Piotrze, jest, lżni i jest. A on mówi: Panie, nic pospolitego, nieczystego do ust moich nie weszło. I to tak po trzykroć było i po trzykroć Piotr się wzbraniał, a ten głos zawsze mówił: co Bóg oczyścił, tego nie miej ty za nieczyste. A potem, gdy to poszło, zniknęły po trzykroć, stoją tutaj posłańcy od Korneliusza i mówią: tak i tak Korneliusz sobie życzy, żebyś przyszedł, bo mu się anioł ukazał. Piotr idzie pośpiesznie i dochodzi do wniosku. W rozmowie, gdy się zorientował, o co chodzi, i zaczął opowiadać o Jezusie, bo to była najważniejsza rzecz, wówczas Duch Święty spłynął na wszystkich, którzy te słowa słuchali, i Piotr powiedział: teraz dochodzę do przekonania, że u Boga nie ma względu na osoby, ale z każdego narodu, który czyni wolę Jego, jest mu przyjemny. Dlatego też to były trzy manifestacje. Czy potrzeba powtórzenia takiej manifestacji, takich rzeczy, jakie były w tych właśnie trzech momentach? Nie. My uważamy, że po to dany był duch, aby trwał. Nie po to, żeby tylko na nich był, ale był wylany na nich, tak jak na głowę najwyższego kapłana był wylewany olejek, który również pomazywał. Na głowę wylany był wszystek olejek, na głowę najwyższego kapłana czy króla. A potem na resztę ciała spływały już cząstki. Dlatego też na Jezusa, jak spłynął duch, to spłynęła cała zawartość, nie pod miarą. A z tej głowy przez cały wiek Ewangelii, aż do ostatnich nóg, aż do podołka szat, spływa ten duch przez cały wiek Ewangelii. Zdawało się, że przez wiek Ewangelii przez ten okres ciemnoty i przesądu zabobonów, przez okres, gdy Konkol przemożnie panował, że tam było mało pszenicy i jakoby Ducha Świętego tam nie było. Tak, było mało, ale pszenica była. Była tym światłem, była tą solą, choć nie ma o niej szczególnych zapisków. Więcej o kościele odpadłym, a o reformatorach to tylko o niektórych możemy widzieć działalność kościoła, który sprzeciwiał się różnym błędom właśnie wprowadzanym do kościoła. Duch Święty, on jest własnością tylko poświęconych. I to jest prawdą aż do dnia dzisiejszego. Jakie to były zewnętrzne znaki? Zewnętrzne znaki są korzyścią dla nas, gdy je po prostu obserwujemy. Po pierwsze, korzyścią dla apostołów, korzyścią dla pierwotnego kościoła i korzyścią dla tych, którzy żyli później. A więc był to szum wiatru. Wiatr jest potężny, a niewidzialny. Tak samo i Duch Święty jest potężny, działający, a niewidzialny. Skutki jego widać, tak jak wiatru, ale samego wiatru nikt nie widzi. Tak samo duch i wiatr mają jedno słowo greckie, to jest pneuma. Były to nie tylko dla słuchu, ale i dla wzroku również świadectwa. Były rozdzielone języki, a więc ogień i światło, który przedstawia naukę, przedstawia oświatę. Że to był ogień, to nawet katolickie święta, katolickie nabożeństwa w dniu dzisiejszym są w kolorze czerwonym, jakoby dać uznanie temu ogniowi, który wówczas się ukazał. My wiemy, proszę braterstwa, że te rozdzielone języki przedstawiają nam możliwość mówienia głębokich spraw Bożych, bo język jest organem do mówienia. Dziełem Ewangelii było mówić. O, tak jak apostoł Paweł mówi, że upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących. Kazania te zasilane były darami Ducha Świętego, a więc dary najrozmaitsze były. Dary cudownego leczenia, mówienia językami, tłumaczenia, prokowania i tak dalej. I to działo się pod wpływem tego. Lecz apostoł Paweł, on w liście do Koryntów mówi, że te wszystkie rzeczy to przeminą, jeśli chodzi o dary. Żeby starać się o miłość, bo dary są dane tylko do czasu. Że języki ustaną, ale miłość zostanie. A to jest piękny rozdział. Jest to 13 rozdział pierwszego listu do Koryntów, a wiersz 8 mówi: miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, choć języki te ustaną, choć umiejętność wniwet się obróci. Wniwet się obróci. Ciekawa jest rzecz, że dary Ducha Świętego były udzielane przez apostołów. Gdy oni wkładali ręce, ludzie otrzymali Ducha Świętego. Nie ma takiego zapisku, który by mówił, że ludzie otrzymywali dary w jakiś inny sposób. A stąd, jeżeli apostołowie umarli, to nie było tych, którzy mieli te cudowne dary przenoszenia na drugich. Wobec tego i dary takie też ustały. Potem były tylko kazania. Jedyne narzędzia języka, przez który właśnie miała być głoszona Ewangelia. Jeśli chodzi o ten chrzest, to nie był to chrzest ognia. Wiemy, że w Ewangelii Mateusza jest powiedziane w 3 rozdziale 11 i 12 wierszu tak. Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię, którego obuwia nosić nie jest godzien, ten was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Tu jest mowa herolda Jezusa Chrystusa, którym był Jan Chrzciciel. On mówił do tych słuchaczów: ja was chrzczę wodą, ale ten, który za mną idzie, Jezus Chrystus, ten was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Dwa chrzty i dwa rodzaje słuchaczów. Byli to pierwsze prawdziwi Izraelici, a drugie byli to tak zwani rodzaj jaszczurczy, złe plemię. I on jednym przewidywał chrzest Duchem Świętym, a drugim chrzest ogniem. Chrzest Duchem Świętym to jest ten, o którym mówił nas Zbawiciel, żeby się zgromadzili w Jerozolimie, a otrzymają chrzest. Oni mieli być ochrzczeni w Ducha Świętego, nie w ogień. Czy ten pokój był napełniony ogniem, gdzie oni byli? Czy oni byli zanurzeni, bo chrzest znaczy zanurzyć, byli zanurzeni w ogniu? Nie. W tym wypadku te gorejące języki przedstawiają światło kazań, które mieli głosić apostołowie. A chrzest ogniem miał dotknąć tą drugą klasę. Chociaż nie chcieli być zniszczeni, usilnie walczyli, żeby się temu ogniowi zniszczeniu sprzeciwić, to ten ogień ich narodową egzystencję zniszczył. W 70 roku padła Jerozolima i świątynia, a w 135 roku upadł cały naród i został rozpędzony między wszystkie narody. To był ten chrzest ognia, o którym apostoł Paweł mówi, że Żydzi zabraniają głosić, zagraniają opowiadać Ewangelii, aby na nich przyszedł gniew aż do końca. Czyj gniew? Boży gniew. Aż do końca, czyli aż do całkowitego zniszczenia. Czy te pierwsze dary to były jakąś większą łaską dla pierwotnego Kościoła niż teraz? Nie. Apostoł Paweł mówi, że największa łaska to jest, gdy człowiek posiada owoce Ducha Świętego, a nie dar. Natomiast dary to były mechaniczne zdolności dane tylko do czasu. Ale właściwymi owocami Ducha Świętego to tak jak apostoł Paweł w liście do Galatów, w 5 rozdziale, a wierszu 22 i dalej. Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie masz zakonu. Możemy zauważyć, że było wielkie zainteresowanie się ludzi w tymże dniu zesłania Ducha Świętego, jak czytamy właśnie w tych wierszach, gdy się rozeszła wieść od 5 aż do 11 tegoż drugiego rozdziału, to proszę braterstwa, widzimy, że rozeszła się wieść po całej Jerozolimie, gdy ta manifestacja, że tak powiemy, nabrała takiego zewnętrznego stanu możliwego do zaobserwowania i zwołała po prostu ludzi na to miejsce, bo tam było coś, co zwabiło ludzi, którzy się wówczas tłumnie zebrali do całej Jerozolimy. To była sposobność dana tym nieuczonym ludziom uczynić wielkie dzieło, rozpocząć. Pan dopełnił brak wykształcenia, bo to przecież byli prości ludzie. Oni mogli mówić różnymi językami i nawet dialektami. A jacy to byli Żydzi? Według tego tekstu, co przeczytałem, byli to najreligijniejsi z Żydów. Niektórzy, którzy już na stałe mieszkali w Jerozolimie, tak jak wiersz piąty mówi, a byli w Jerozolimie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni z każdego narodu, a więc osiedlili się, bo wiedzieli, że tam będzie wielkie błogosławieństwo dla Izraela dane. Na stałe tam mieszkali. To byli najbardziej religijni. A i ci, którzy się zebrali, też byli religijni, bo Pismo Święte mówi, że każdy mężczyzna miał się 3 razy stawić przed Panem w Jerozolimie. W 3 największe święta. Pascha, zesłanie Ducha Świętego, czyli ta Pięćdziesiątnica. No i na jesieni był też dzień czego? Pojednania. Wiemy, zauważyli oni cudowną moc spoczywającą na tych właśnie mówcach. A Piotr, gdy pierwszy przemówił to kazanie, to pisze w wierszu 41, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około 3000. A więc 3000 od tego, który był bardzo bojaźliwy i się zaparł naszego Pana. To był pierwszy klucz, którego udzielił nasz Pan Piotrowi, mówiąc: Tobie dał klucze Królestwa Niebieskiego. Pierwszy klucz to był, gdy on otworzył Żydom klucz do Królestwa Niebieskiego, a drugi klucz to był wtedy, gdy go Pan użył, gdy go posłał do pogan, do Korneliusza, do pierwszego z nas, braci z pogan. To był nasz reprezentant, nasz, bo my jesteśmy przecież z pogan, a nie z Żydów. Możemy zauważyć, że wszyscy apostołowie przemawiali. Wszyscy. Wszystkich, których było 11, ale tekst mówi Piotr z 11, to widocznie tekst uwzględnia również tego wybranego przez nich Macieja. Co oni tam mówili? Wiersz 11 mówi, że oni słyszeli wielkie sprawy Boże, a więc słyszeli śmierć naszego Pana, zmartwychwstanie i poselstwo wieku Ewangelii. Oni zachęcali, żeby lud wyzwolił się od tego narodu przewrotnego i złego, żeby uspokoił swoje sumienia przed Bogiem, bo oni się przerazili, widząc, że w kazaniu jest powiedziane, że oni ukrzyżowali swojego własnego Mesjasza. Byli przerażeni. Co mamy czynić, mężowie? Ano, ochrzcijcie się każdy i odwróćcie się od tych, którzy są tym narodem złym i przewrotnym. Wyzwólcie się, gdyż przyszło potępienie kościelnictwa i polityki i nad tym narodem ciąży gniew i ucisk wielki. Jednakowoż apostołowie byli w swoim głoszeniu Ewangelii bardzo uprzejmi, bo chociaż powiedzieli, że wyście ukrzyżowali, to jednak mówi, że uczyniliście to jak? Z nieświadomości, a nawet jako i książęta wasi też z nieświadomości. Dlatego też i my mamy głosić Ewangelię tym, którzy mają uszy do słuchania, a wszelki inny szczep, jakikolwiek jest, podobny do tych faryzeuszy i grobów pobielanych, to takim służyć nie mamy. Mamy wybierać tych, jak Izajasz w 61 rozdziale i pierwszym wierszu mówi, że tym, którzy są cisi, którzy są pokorni, mamy głosić. A inni to niech sobie będą związani w tych przesądach, aż do czasu, gdy szatan będzie związany i przyjdzie czas na ich przejrzenie. Tam rozumiano, że ci, którzy głoszą, są pijani. Lecz apostoł Piotr mówi, gdy wstał i zaczął prostować, mówi, nie pijani są ci, co mówią. Ale to jest to, co jest powiedziane przez proroka Joela, że w ostateczne dni to wyleję ducha na wszelkie ciało i prokować będą synowie wasi i córki wasze i tak dalej. Nawet i na sługi, i na służebnicę wyleję ducha mego. My wiemy, że wiek Ewangelii jest czasem wylewania Ducha na sługi, na służebnicę. Ale przyjdzie czas, że będzie Duch Święty wylany na kogo? Na wszelkie ciało. Proszę braterstwa, z tego wspaniałego kazania, bo można byłoby mówić na ten temat dużo, czas jest ograniczony, wspaniałego kazania Piotra możemy tylko zauważyć jedno. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz świętemu Twemu oglądać skażenia. Tu jest uderzone piekło. Jezus jakoby poszedł do piekła i z tego piekła wstał. Tak. Był Jezus w piekle. To jest takie piekło biblijne, z którego można wyjść. A tym piekłem biblijnym jest grób. To jest wbrew temu, co naucza kościelnictwo, że kto wejdzie do piekła, to z niego nigdy już nie wyjdzie. To jest jedno, a wiersz 33 mówi: prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Wylał Ducha. To sprzeciwia się teorii o Trójcy, ponieważ nie może jedna osoba Trójcy wylać drugą osobę Trójcy na człowieka. Duch Święty jest wpływem, a nie osobą, i teoria o Trójcy upada. Proszę braterstwa, na co był dany Duch Święty? Co on dał apostołom? Otóż Pismo Święte nam mówi, nawet nasz Zbawiciel powiedział, jaki jest cel dania tegoż Ducha Świętego. 16 rozdział Ewangelii Jana, 7 i 13. Lecz ja wam prawdę mówię, wam ci jest pożyteczne, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel, on nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę go do was. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. A więc cudowna zdolność, że ci, którzy będą pod wpływem Ducha Świętego, będą mieli większą mądrość, bo będzie to im dane z Ducha Bożego. A Bóg zna rzeczy przeszłe, obecne i przyszłe. I ci, którzy te rzeczy znają, którzy są pod wpływem Ducha, znać te rzeczy mogą. W innym miejscu pisze: tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Dlatego też Pismo Święte mówi, że nic nie czyni panujący Pan, chyba by oznajmił tajemnicę swoją sługą swoim prorokom. A nie tylko prorokom, nie tylko domowi sług, ale tym bardziej domowi synów. Proszę braterstwa, dlatego też ten Duch jest dany wtedy, kiedy mamy pokorę, wtedy możemy się stać narzędziami Ducha. Nasz Zbawiciel właśnie dał wiele instrukcji. Powiedział, że gdy staniecie przed radę, to się nie martwcie, co macie mówić. Gdyż Duch, który jest w was, on wam powie, co będziecie mieli mówić. Proszę braterstwa, te obietnice są nam bardzo potrzebne. A szczególnie w tych ostatecznych czasach, że gdy się znajdziemy w odpowiednich warunkach, żebyśmy się nie martwili. Bo jeżeli tylko będziemy prowadzeni Duchem Bożym, to On z każdej sytuacji sprawi nam i wyjście właściwe. Wiemy, proszę braterstwa, że początek tego powołania był zamanifestowany właśnie tym zesłaniem Ducha Świętego. Ale Pismo Święte nam mówi, że gdy nie tylko gdy ofiara Jezusa Chrystusa była przyjęta, to była manifestacja tu na ziemi. Ale Pismo Święte nam daje do zrozumienia, że gdy ofiara Kościoła, ciała Chrystusowego będzie również przyjęta przed Bogiem, a jeszcze i wielkie grono będzie skompletowane, wielkim ucisku. Wówczas przyjdzie również wielka manifestacja, objawienie przyjęcia tych ofiar i to już ujrzą nie tylko ta garść ludzi, która w wieku Ewangelii jest uczestnikiem Ducha Świętego. Nie, ale wtedy ujrzą zbawienie Boże wszyscy ludzie. To było pokazane w dniu pojednania, a szczególnie w tym dniu wprowadzenia na urząd najwyższego kapłana, że w tym dniu sprawowana była ofiara cielca i kozła i inne jeszcze ofiary całopalenia i spokojne. Ale proszę braterstwa, gdy te ofiary były przyjęte, a Mojżesz i Aaron wyszli z tego miejsca, gdy krew ta była zaniesiona przed oblicze Boże, to wyszli i błogosławili ludowi. A wtedy spadł ogień z nieba i spalił te wszystkie ofiary na ołtarzu. A wszystek lud widząc, padał na oblicze swoje, bo się objawiła chwała Pańska. Tak objawi się chwała Pańska, gdy Kościół, jego ofiara będzie przyjęta. I gdy przejdzie ucisk, wówczas ludzkie serca będą przeorane i będą w stanie przyjąć to, co Bóg przygotował dla ludzi z ofiary Jezusa Chrystusa. Będzie stopniowe przeglądanie. Najpierwszymi, którzy przejrzą, to będzie naród żydowski. Pismo Święte mówi, że ujrzą kogo? Przebodli. Tak, ujrzą kogo przebodli. Oni przebodli, chociaż ręką pogańskiego żołnierza. Ujrzą, będą płakać, jak płacze człowiek nad jednorodzonym, który mu umrze. Tak będzie cały naród żydowski płakał. Dlatego też ten naród Bóg zgromadza ze wszystkich narodów, bo oni tam mają przejść swoją ostatnią próbę, ostatnie przeoranie. Oni się tam gromadzą, ale gromadzą się nie dlatego, że oni są zaborcami, ale dlatego, że ich Bóg tam gromadzi, bo Pismo Święte wyraźnie mówi, że ich ręką, ramieniem wyciągnionym zgromadzi ze wszystkich narodów z ziem północnych, ażeby tam na nich wylać Ducha Świętego. Czytajmy Ezechiela 38, 39 rozdział. To tam jest pokazane, jak te hordy północne wpadną jeszcze na Izraela i wielką przemoc okażą. Jest pokazane, że i pół Jerozolimy będzie wzięte i niewiasty będą również zhańbione. Ale tam dopiero wystąpi Bóg z wielką swoją potężną mocą i dla nich już jest przeznaczone, grób tam jest przeznaczony, a Izrael będzie tam 7 lat opał tylko miał z tego wszystkiego. I długi czas będzie tylko grzebał umarłych. Tak Pismo Święte mówi, a my znamy te rzeczy, bo Pismo Święte mówi, że i przyszłe rzeczy wam opowie. Ten Gog, tak, z ziemi Magog, książę główny w Mesech i Tubal. Wartość liczbowa tych słów czterech, Gog, Magog, Mesech i Tubal, jest 862. A to jest równe słowu Abaddon. Kto te rzeczy zna, to wie, co to znaczy. Proszę braterstwa, bliski jest czas, że narody poznają, że dla przestępstwa posłany jest naród żydowski, wyrzucony z ziemi w 135 roku. Ale jeżeli ich Bóg teraz pragnie zgromadzić, to żaden naród na przeszkodzie temu nie stanie, bo bliski jest czas błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. I Pismo Święte mówi, że stanie się w ostateczne dni, że będzie utwierdzona góra domu pańskiego na wierzchu gór, i się narody zbiegną i będą mówić jeden do drugiego, wstąpmy na górę domu Boga Jakubowego, bo będzie nas nauczał dróg swoich, gdy z Syjonu wyjdzie zakon z duchowej fazy uwielbionego Kościoła. A słowo pańskie skąd? Z Jeruzalemu, tam, od tych Żydów wyjdzie, tylko od Żydów odrestaurowanych, którzy Jezusa przyjmą, których Bogiem nie będzie mamona, ani ufanie w swojej własnej sile, ale Pan jest opoką moją, takie było wyznanie ich męża i będzie ich wyznanie właśnie w tym momencie, kiedy otrzymają Ducha Świętego, a z nich przejdzie Duch Święty na wszelkie ciało. Tak, taki jest porządek właśnie zesłania Ducha Świętego. Najpierw na Kościół w wieku Ewangelii, potem po ucisku na naród żydowski, a od narodu żydowskiego przejdzie na cały świat. Będzie to po wyzwoleniu wielkiego grona. Tak, prorok Izajasz jeszcze mówi. On mówi to, a to jest proroctwo, które jest przed nami. Izajasz 66 rozdział. Pierwej niż pracowała ku porodzeniu, porodziła. Pierwej niż ją ogarnęła boleść, porodziła mężczyznę. Któż słyszał co takowego? Kto wiedział co podobnego? Możesz to być, aby ziemia narodziła ludu za jeden dzień i zali naród spłodzony bywa jednym dniem razem? Ale Syon ledwie począł pracować ku porodzeniu, aleś porodził synów swoich. Najpierw będzie porodzony mężczyzna, Chrystus głowa i ciało. Jak on będzie uwielbiony już, nie tylko oddzielony na ziemi, ale uwielbiony, wówczas przyjdzie narodzenie więcej tych właśnie, to znaczy wielkie grono, drugie rodzenie. Pierwsze to jest przed bólami Syonu, przed bólami nominalnego kościelnictwa, przed wielkim uciskiem urodzi się mężczyzna. A potem, jak zacznie pracować w tym ucisku, to się urodzi następna grupa. Tak ten tekst mówi. A my wiemy, co to znaczy. Że zanim przyjdzie wielki ucisk, zanim przyjdzie ten wielki potop i ten ogień niszczący ten świat, teraźniejszy wiek zły, tą Sodomę, to musi być wyzwolona klasa najpierw malutkiego statka, a potem dopiero w ucisku wielkie grono. Jeżeli te dwie klasy będą wyzwolone, będą oddzielone, bo klasa Kościoła jako klasa mężczyzny komplet już będzie, musi być oddzielona jeszcze pierw, nie tylko od konkolu, ale nawet od niedojrzałej pszenicy, od wielkiego grona musi być oddzielona. A to będzie też pewna bolesna sprawa, gdy się wielkie grono rozdzieli od Kościoła, a Kościół od wielkiego grona. A potem wielkie grono ujrzy swój stan właśnie niewłaściwy i w wielkim ucisku oczyści swoje szaty i będą również, że tak powiemy, chwalić Boga oczyszczeni. Potem przyjdzie błogosławieństwo na wszystkie narody. Przed nami jeszcze są różne trudności. Przed nami jest koniec wysokiego powołania. Przed nami jest jeszcze czas zabrania Kościoła. To są dwie fazy, które musimy przejść. Jako pszenica mamy się oddzielić duchem. Nie tylko od tych wszystkich, którzy są konkolem, którzy są tymi snopami, które idą na spalenie w ekumenii wielkiej związani. Mamy stanąć tak jak ci trzej młodzieńcy, którzy się nie chcą pokłonić temu obrazowi wystawionemu przez Nabuchodonozora. I my się nie potrzebujemy obawiać, bo ten, który jest z nami, będzie tak jak z tymi trzema młodzieńcami. Ten czwarty był podobny komu? Synowi człowieczemu. A wartość liczbowa tych słów Nabuchodonozora. Czy myśmy nie wrzucili trzech związanych? Oto ja widzę czterech rozwiązanych, a osoba czwartego podobna Synowi Bożemu. Wartość liczbowa tych wszystkich pierwszych liter, tych wszystkich hebrajskich słów jest 694, a to jest wartość liczbowa słowa greckiego Jezus. Nie bójmy się. Jezus przez swego ducha da nam słowa, da nam możliwość powiedzieć każdemu, który będzie chciał, żebyśmy się pokłonili temu, co nasze sumienie zabrania, żeby się kłaniać. Ani bestii tej rzymskiej, ani jej obrazowi, protestantyzmowi, w bardzo pochlebny sposób i chwytliwy zorganizowanym. Lud Boży ma być z daleka od tego wszystkiego. Ma być zrzęty sierpem prawdy, a potem zabrany do pana. Ale nigdy nie ma się łączyć w snopki. Dlatego też niech te kilka słów w związku ze zesłaniem Ducha Świętego będzie dla nas pomocne. Odnośnie naszej znajomości tego faktu w przeszłości, przez cały wiek Ewangelii i w czasach dzisiejszych, i abyśmy spoczywając w mocy Bożej, mieli dosyć siły do przezwyciężenia tych ostatecznych dni naszej ofiary tu na ziemi, dni ciężkich, jakie były i na naszego Zbawiciela przyszły, a Duch Święty niech nam swoją siłą, mocą przewodzi. Tak jak apostoł Paweł powiedział, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. A tego, braterstwu, i sobie z całego serca życzę, na tym kończę.
Spotkałem w Gdańsku jednego z naszych braci. On tu do nas kiedyś przyjeżdżał. Nie będę mówił nazwiska. I ten człowiek tak się strasznie zmienił. Powiada, że zostaliśmy oszukani przez brata Rosla. Bo brat Rosel zwalcza Trójcę. A Trójca jest. Ja mówię, to w jaki sposób? Bóg Ojciec, Syn Boży i cały świat duchów. No, nie możesz temu zaprzeczyć, to jest Trójca. Więc proszę braterstwa, brat tutaj właśnie pięknie powiedział, że to jest wpływ Boży, mądrość Boża, siła Boża, a nie żadna osoba, ani żadna istota. No, ten doszedł do wniosku. Więc widzą bracie, jak człowiek z biegiem czasu, kiedy nie kontroluje się, może okropnie się pokręcić. I znów doszedł do katolicyzmu. No, ale to już jest jego osobista sprawa, tylko tak na marginesie powiedziałem, proszę braterstwa, jak się można wykoślawić duchowo. Zakończymy pieśnią 91, ale przepraszam, nie odczytał zaproszenia. Oleszyce. Do zboru Pana w Warszawie. Drodzy braterstwo w Panu, naszym Jezusie Chrystusie. Zawiadamiamy Was, że zbór Pana w Starych Oleszycach za wolą Bożą urządza dwudniową ucztę duchową 4 i 5 czerwca, na którą Was, drodzy braterstwo, serdecznie zapraszamy. Prosimy zabrać ciepłe koce. Uczta duchowa odbędzie się u brata Osruwy, czy coś takiego. Osiowy Michał. Dziewięćdziesiąt jeden zakończymy. naszemu dobremu Ojcu za błogosławieństwa, żeśmy mogli poznać tajemnicę Ducha Świętego, że możemy rozumieć tak, jak Bóg sobie tego życzy i będziemy prosić o błogosławieństwo, ażebyśmy mogli również być uczestnikami tegoż Ducha Świętego z bratem Tadeuszem.
Pomoże nasz wszechpotężny Stwórco, który zamieszkujesz w niebiosa, wielokroć święte jest imię Twoje. I zwracamy się przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, naszego Zbawiciela, z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa, którymi obdarzyłeś nas do chwili obecnej, a szczególnie Ojcze Niebieski, za to, że trwamy w tym błogosławieństwie, że my możemy poznawać coraz bardziej Ciebie, Twój wspaniały plan zbawienia, Twojej litości i błogosławieństwa, jakie dawałeś i dajesz rodzajowi ludzkiemu, że możemy widzieć rozwijający się Twój plan zbawienia w przygotowywaniu proroków mówiących o Zbawicielu, w Jego świętej ofierze, jak również w tym wysokim powołaniu, które zapoczątkowałeś na początku tego wieku, przez historię Kościoła długowieczną, ciężką i straszną. I że możemy poznać, że żyjemy tuż w ostatecznych dniach tego wysokiego, wspaniałego powołania i że żyjemy blisko ustanowienia Twojego świętego królestwa, o które kazałeś się modlić. Dlatego też my również przyłączamy nasze modlitwy. Przyjdź królestwo Twoje i niech wola Twoja wypełnia się tak jak w niebie, aby się wypełniała i na ziemi. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za te sposobności rozważania Słowa Twojego Świętego i za dzisiejsze zebranie, żeśmy mogli z Twojej Świętej Księgi wyciągać te nauki, że Ty swoim Duchem Świętym odnowisz cały świat, że z bratasz ludzi nie będzie różnych narodowości, granic, ale tak jak tam na początku różne narodowości scaliłeś w jedno ciało Chrystusowe, tak i wszystkich ludzi zjednasz, ale że to będzie jedność oparta nie na sile, na przemocy, na walce, na wojnach, ale przez Ducha to się stanie, tak jak powiedziałeś, Panie Zastępu. Dziękujemy Ci za te wszystkie błogosławieństwa i prosimy, aby Duch Twój Święty, który mieszka w nas, w tej cząstce, aby mógł odnawiać nasze umysły, nasze serca, podporządkowywać je pod Twoją świętą wolę, oczyszczać się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, rozszerzać nasz umysł, nasze serca, abyśmy mogli poznawać nie tylko przeszłość, ale i przyszłość, gdyż taka jest Twoja obietnica, że ci, którzy Ciebie miłują, wszystkie rzeczy, nawet złe, które by przechodzili, również ku dobremu posłużyć im muszą. Dlatego też Twoje ręce polecamy, a oczy nasze namasz maścią wzrok naprawiającą, abyśmy mogli iść za tym światem, który im dalej w tym jaśniej świecie, aż do dnia doskonałego. O to Cię prosimy, dziękując za wszystko otrzymane i z prośbami, abyś łaskawie zasługą Jezusa Chrystusa przykrył nasze niedoskonałości, słabości, niejednokrotnie grzechy. Odnów nas i uczyń nas jednym na wzór doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. Niech imię Twoje będzie uwielbione, Ty, który siedzisz na stolicy i Barankowi, niech będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.